Dzień dobry, witam z Kaliningradu. Kaliningrad w jeden dzień. Czy to możliwe, jak uchwycić tę Rosję, czekając na Marka Kamińskiego? Jutro podróżnik wyrusza pieszo z miasta Kanta do Santiago de Compostela, 4000 kilometrów, jak mówi, od bieguna rozumu do bieguna wiary. A ja miałem kilka chwil na poznanie Kaliningradu. Zaczyna się wszystko na dworcu autobusowym, gdzie słychać klimatyczne nawoływania pani sprzedającej pierożki. Potem hotel, w którym gdy włączymy telewizor, to w programach informacyjnych znajdziemy m.in. spoty informujące o tym, że w Rosji jest kryzys i to Unia Europejska jest sprawcą trudności życiowych Rosjan. Ona dusi tutejszą gospodarkę. To w jakim świecie jestem i są Rosjanie z Kaliningradu. Sprawdzałem w jeden, w pół dnia właściwie, a moim przewodnikiem była mieszkająca tutaj Polka Ola Miedzyńska. Ola, jak miło Cię spotkać. Dzień dobry. Ola będzie moim przewodnikiem po Kaliningradzie. Tak się umówiliśmy. Pokażę Kaliningrad swoimi oczami. Prowadzisz bloga. Rozpoczęłaś niedawno My Kaliningrad.
MyKaliningrad.com, tak. Rozpoczęłam pisanie bloga po około 16 miesiącach przebywania na terenie obwodu kaliningradzkiego. Nadszedł moment, w którym postanowiłam założyć bloga i
to opisz dlatego... moje przygody. Już są pierwsze przygody.
Tak, udało się nabrać na 50 dodatkowych rubli, co
tak jest, umówiłem się na kurs za 200 rubli, a pan powiedział na końcu, przecież ja ci mówiłem 300.
Trzeba było się kłócić, myślę, że odpuszczasz.
Ale potem. Jechałem autobusem. I tam młody chłopak ustąpił mi miejsca. Po raz pierwszy w życiu ktoś mi ustąpił miejsca.
Jest to jeden ze zwyczajów czy zachowań, które lubię. Mianowicie jako kobieta nigdy nie zdarzy mi się siedzieć.
Takie korki jak teraz to jest powszechne zjawisko. Tak. Jedzie straż pożarna do jakiejś akcji, stoi w korku.
Miasto jest bardzo zakorkowane. Sam ruch drogowy, czyli zasada o tym, że nie ma zasad, również różnica kilku centymetrów między samochodami. Faktycznie do tego trzeba się przyzwyczaić i trzeba się nauczyć, jak poruszać się po drogach kaliningradzkich. Przede wszystkim nie tylko jako kierowca, ale jako pieszy. Tak? To jest bardzo ważne, żeby mieć wyostrzoną czujność do granic możliwości.
Ola prowadzi mnie do pierwszego miejsca, Artwarota, tak?
Artwarota,
A w autobusie miejskim porozmawiałem ze starszą panią. Ona powiedziała, że kryzys rozpoczął się tutaj 2 miesiące temu.
Priwiet. Może ta pani kryzys rozpoczął się 2 miesiące temu? Ja myślę, że kryzys rozpoczął się już trochę wcześniej.
I Rosjanie już tak ochoczo nie przyjeżdżają do Polski.
W tym momencie nie jest to czas, w którym zwyczajnie w świecie byłoby to dla nich opłacalne.
To też nie jest dobry czas na tego rodzaju rozmowy teraz. Co tu się dzieje?
Jesteśmy w miejscu integracji kulturalnej Artwarota, które zostało utworzone przez grupę nieformalną działaczy kultury w mieście. Znajdujemy się w historycznym budynku, który jest odrestaurowany właśnie dzięki tej grupie.
Ale ja tu w środku czuję się, jakbym był w Berlinie albo w Londynie. Taki trochę klimat.
Priwiet.
Ty wszystkich znasz.
Spotkałam właśnie koleżankę Irinę z Startup Kaliningrad.
A ja rozwijam startupy w Kaliningradzie.
Mając przed sobą zapewne wizję naszych wielkich inkubatorów, myślisz bardzo taką wersją polsko-europejską.
Zdecydowanie tak.
Irina jest starterem starterów.
My tu gada, tam z wnętrza dobiegają jakieś głosy. To jest bezpośrednie połączenie z Belgią.
Tak. Jesteśmy teraz właśnie połączeni z taką samą inicjatywą, czyli Cafe Europa w Belgii. Będziemy przygotowywać za chwilę zupę i w trakcie tego wspólnego międzynarodowego gotowania na streamie będziemy wymieniać się cennymi uwagami odnośnie budowania społeczności lokalnych inicjatyw kulturowych. Widzisz, to jest
Rosja dokładnie... Rosja kojarzy się zupełnie inaczej.
To jest dokładnie to, o czym często mówię. Polskie zaprogramowanie kulturowe na myślenie o stereotypie i dopóki ten stereotyp nie jest negatywny, to okej, ale w momencie, w którym ten negatywny stereotyp rodzi uprzedzenia z tego gatunku, że ty spodziewasz się tu niedźwiedzi grających na bałałajkach, a widzisz nagle połączenie z Belgią i jakieś kreatywne sytuacje. Jedną z idei utworzenia mojego bloga było pokazanie wam wszystkim, że tak naprawdę znajdujemy się w bardzo interesującym miejscu. Myślę, że zasługującym już niedługo na miano miasta europejskiego.
Zapytam tylko, co oni gotują, tak?
Этот сил, он получается, он готовится с квашеной капусты, с наличием мяса внутри, картофеля, то есть то, что есть у нас в области.
Квашеная капуста, мясо. I co tam jeszcze mamy w domu? Taki jest przepis.
To trochę bardziej jak bigot, wszystko co pod ręką. Mhm.
Мы тоже бигос готовим. А щи это именно суп. Это именно только суп.
Они тут делают бигос, але щи то есть такой зубный бигос.
Зубный бигос, это интересно.
Тыле свят европейской культуры. No ale pytanie takie prawdziwe brzmi, które chciałem koniecznie Ci zadać. Czy ten obwód kaliningradzki się europeizuje?
Czy w ogóle powinniśmy myśleć w taki sposób, że miasto rosyjskie ma się europeizować?
Bo ci młodzi ludzie, których spotkaliśmy, na pewno mieli takie ambicje.
Nie wiem, czy to chodzi o ambicje dążenia do europejskości, czy po prostu szeroko pojętej progresywności i rozwoju, ale w rosyjskim wydaniu. Bo jednak gdybyś spytał tych ludzi o to, czy chcieliby wyjechać z Rosji, czy chcieliby wyjechać z obwodu kaliningradzkiego, jestem w stanie Ci zaręczyć, że 99% z nich powiedziałoby, że nie chciałoby opuszczać tego miasta.
Teraz idziemy przez bazarek.
Idziemy przez bazarek, tak, przez targ.
Który wygląda jak nasz rynek na Przymorzu troszeczkę.
Troszeczkę tak, tu mamy takie właśnie koszulki na przykład z Władimirem Putinem z tej strony.
Gdzie?
Tak, tu. Mr. President właśnie.
Mr. President jest napisane po angielsku, rzeczywiście. Z tym Władimirem to ja miałem następującą przygodę. Gdy przedstawiam się Władimir, to dodaję jeszcze, że to najważniejsze imię w całej Rosji. A oni wtedy, ci Rosjanie, którym tak mówię, to oni nie chcą na ten temat rozmawiać.
Może jest to pewnego rodzaju ochrona przed trudnym do dyskusji tematem, bo to nie jest czas chyba, w którym każdy mógłby powiedzieć to, co chciałby powiedzieć. I ja mam wrażenie, że w Polsce jest dokładnie tak samo i to nie jest tylko kwestia tego, że teraz Rosjanie w Rosji nie są tak ochoczy do wypowiadania swoich własnych politycznych osądów, bo tak samo myślę, że mamy zbliżoną sytuację obecnie w Polsce, że też ważymy bardziej swoje zdanie na temat polityki, jeśli nie myślimy, powiedzmy, w kierunku takim, w którym myśli polski rząd.
Ciągnę cię na boczek, odejdźmy od ulicy.
Najczęstszymi pytaniami kierowanymi do mnie po powrocie z Kaliningradu są pytania dotyczące konfliktu
ukraińskiego.
I zazwyczaj jest jedno pytanie, co ci Ruscy myślą o tym konflikcie i co myślą o Polakach. Zawsze odpowiadam, że musiałabym przeprowadzić sondę społeczną ogólnokaliningradzką, aby móc odpowiedzieć. Mogę obserwować ich nastroje, mogę opowiadać o tym, co widzę, co dzieje się w sytuacji, kiedy przychodzi czarny wtorek, a ludzie stoją i robią zdjęcia tablic kantorów. Mogę powiedzieć, jak to wpływa na ludzi, ale to, co oni myślą, tak naprawdę nie jestem w stanie udzielić na to odpowiedzi.
Co to jest czarny wtorek?
Czarny wtorek to był dzień, kiedy kurs rubla osiągnął po prostu najgorszy z możliwych scenariuszy.
A propos rubli, w Gdańsku miałem taką przygodę, gdy wyjeżdżałem, chciałem kupić trochę rubli w największym gdańskim kantorze. Co mi pani powiedziała? Rubli nie ma, bo Rosjanie do nas już nie przyjeżdżają. Ale potem pogrzebała i znalazła tych rubli za całe, proszę państwa, wykupiłem wszystkie w całym kantorze na tę podróż. Za całe 250 zł polskich. Niedawno jeszcze przeliczało się w bardzo prosty sposób. Rubel to 10 groszy, już to jest 7-6 groszy.
Jestem obserwatorem takich zdarzeń i właśnie bliżej mi do opisywania tej rzeczywistości, chociażby z punktu widzenia osoby, która tutaj mieszka, bo ja też kupuję w rublach, ja też kupuję tutaj jedzenie, ja też tu żyję. I nie jestem już turystą, wiesz, ja już nie chodzę po tym starym targu, na którym jesteśmy, żeby wyszukać jakichś unikatowych
przedmiotów,
które przywiozę jako suwenir. Ja już myślę też o sposobie oszczędzania, tak, na czym mogę tutaj oszczędzić. Myślę o mojej domowej ekonomii. Teraz widać taką drugą falę kryzysu, bo pierwsza fala przynosi paniczne kupowanie rzeczy, które nie są nam w ogóle potrzebne.
Robimy zapasy.
I zapasy w tym wypadku nie wyglądały właśnie jak zapasy, bo ludzie rzucili się na zakup elektroniki, to znaczy dóbr, załóżmy, luksusowych, nazwijmy to dobrami luksusowymi, które nie byłyby nam koniecznie niezbędne do przetrwania. Ceny rosły na elektronice. Nie sądzę, żeby ktoś ten telewizor plazmowy później sprzedał i kupił za niego konserwy. Wydaje mi się, że kryzys też rodzi u ludzi po prostu szalone pomysły chwili zaspokojenia, kupna czegoś, co być może za chwilę będzie nieosiągalne.
A druga fala?
A druga fala to jest właśnie ta spokojniejsza fala, kiedy przychodzi rozsądek, kiedy już planujemy na najbliższe pół roku, że nie pojedziemy na te wakacje do Turcji czy Egiptu, jak zwykle jeździliśmy, bo sytuacja na rynku jest niepewna i nie wiemy, czy będzie nas na to stać, więc wstrzymujemy się od wydawania, zbędnego wydawania pieniędzy, a skupiamy się raczej na życiu tu i teraz, tak?
Tu i teraz, to idziemy dalej przez ryneczek, chyba powinniśmy coś zjeść, wiesz?
Tak, myślę, że to czas już...
Idziemy coś zjeść, ale Ola zaproponowała, żebyśmy poszli po prostu na rynek i zrobili zakupy, będzie lepiej.
To jest jedyne chyba i najlepsze miejsce, gdzie można zaopatrzyć się w świeże warzywa i owoce.
Rynek Zacharowski.
Tak, i przyprawy, bardzo dużo różnorodnych przypraw, których u nas w Polsce na pewno nie możemy kupić ani w takich cenach, ani w takiej ilości.
A dla Ciebie, Pani weganki, to jest ważne?
To jest bardzo ważne ze względu przede wszystkim na ceny. Właśnie jesteśmy przed sklepem, którym...
Z przyprawami.
Tak, w którym kupuję przyprawy i przywożę do Polski i zwykle na granicy mam chwilę emocji, bo nie wiem, czy mogę przewozić takiej ilości.
Bo Ty całą torbę, tak?
Tak,
całą
ale walizę ja naprawdę przypraw. Biorę to na własny użytek.
Zobaczymy, co tu mamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
I u Pana można kupić...
Dawno
się nie widzieliśmy.
Tak.
Bardzo piękny sklep, w którym...
No, wszystko można kupić.
Wszystko można kupić.
I wszystko jest świeżutka.
Szukamy czegoś ekstra.
Takie słodycze to są orzechy zatopione w takim płynie karmelowym na sznurku. Wyglądają trochę jak korale, zwłaszcza na przykład te.
Coś takiego muszę przywieźć do Polski.
Koniecznie. Całe wory daktyli, różnego rodzaju orzechów, pistacji, na przykład orzechów arachidowych, obklejonych karmelem w sezamie białym. Albo tutaj na przykład takie, to większość z tych rzeczy można traktować jako taką zdrową formę po prostu słodyczy.
Bo Kaliningrad to też takie miejsce, w którym się spotyka i Rosja, i Europa, ale też i Azja, prawda?
Tak. Myślę, że to jest też największa taka radość.
Co przywozimy z Rosji?
Tutaj.
Kandyzowane mango.
Tak. Jakie znajdziemy, ale jest na pewno.
To ciekawe, ile zarabia przeciętny Rosjanin, na co go stać, na co go nie stać. Oto jest pytanie.
20 tysięcy, może być 50 tysięcy, ale no, kiedykolwiek człowiek by nie zarabiał teraz, to teraz ten mamy taki kryzys i teraz ludzie zaczęli już liczyć, ile oni spędzają na jedzenie, na inne różne rzeczy i tak szukają takie miejsca, gdzie jest tanie oczywiście i tak dużo ludzi jeżdżą teraz do targów i dlatego, że to jest takie popularne miejsce teraz to.
Do tej pory najtaniej było w Biedronce, a teraz?
Teraz dla nas oczywiście taniej jeździć do takich, do targów może być.
Oni wolą teraz jeździć na kaliningradzki rynek.
No tak.
Tak mi powiedział Pan przy stoisku z herbatami. Idziemy zatem na uniwersytet porozmawiać o tej ekonomii, bo o polityce to specjalnie nie rozmawiamy. Rosjanie nie chcą o tym mówić. Wydaje się, że są jak gdyby zawstydzeni. Nie interesuje ich to, co robi państwo. Interesuje ich bardziej to, z czego i jak będą żyli. Dlaczego ty właściwie założyłaś ten blog My Kaliningrad?
Może dlatego, że już znudziło mi się po 100 razy opowiadać jedną i tą samą historię po każdym powrocie do domu. W ten sposób każdy będzie mógł zasięgnąć odpowiedniej wiedzy.
Jak słyszałem, takie główne pytanie brzmi, czy ty się nie boisz żyć wśród tych dzikich ruskich?
Może nie dokładnie takie, ale czy się nie boisz jest pierwszym pytaniem. Drugie pytanie brzmi, czy oni tam nie lubią Polaków? I faktycznie wynikają w dużej mierze z naszego, mam wrażenie, polskiego zaprogramowania kulturowego, czyli zaprogramowania pewnego stereotypu. Jest, myślę, że częścią naszej polskości, czyli ten stereotyp Rosjanina Rosji, tak jak powiedziałeś, dzikości, faktycznie funkcjonuje w naszym polskim postrzeganiu kraju i Rosjan.
Lubią, nie lubią, konkrety proszę, a konkrety są podobno takie, że mówiłeś mi o tym wcześniej, że oni nawet nie myślą o Polakach.
To tylko w naszym wyobrażeniu i w wyobrażeniu medialnym jesteśmy krajem i narodowością, która jest głównym tematem do dyskusji w Rosji. Wbrew pozorom tak nie jest. Rozwój, przetrwanie własnej gospodarki, własnego domostwa skupiamy się bardziej na sobie. Nie patrzymy aż tak szeroko na to, co się dzieje poza nami. Myślę, że Rosjanie w tym momencie przede wszystkim kalkulują.
Dobrze, że przychodzi nasz gość, bo Ola już jest zmęczona trochę moimi pytaniami i powiedziała mi, gdybym mieszkała w Norwegii na przykład, tam była na emigracji, to nikt by mi takich pytań nie zadawał.
Привет.
Привет.
Maksim Michajlow. Jesteśmy w siedzibie organizacji Krauslab, która prowadzi bardzo interesujący program dla studentów, wyjątkowy w skali całej Rosji. To jeden z przykładów edukacji nieformalnej.
Tu studenci uczą się ekonomii, mając nie książki, ale mając mentorów, mając biznesmenów za swoich aniołów stróżów.
Tu studenci uczą się przedsiębiorczości, mając za przykład prawdziwych przedsiębiorców, mentorów, coachów, trenerów przedsiębiorczości, czyli chodzące, żywe książki.
Kto może być mentorem, kto może być coachem, kto może być takim trenerem w Rosji, gdy u nas mówi się przecież o noworuskich.
Nowych ruskich już lat 10 nie?
Podobno ich już nie ma od 10 lat. To gdzie oni są?
Część w Государственной Думе.
Polityczny dowcip, proszę państwa.
A część nauczyli, zdjęli z siebie malinowe pidżaki.
Zdjęli z siebie malinowe garniturki. Część nieźle się wykształciła i teraz wydają się dobrymi biznesmenami. Mamy nadzieję, że sankcje są czasowe, skończy się kryzys polityczny, rozpocznie normalna ekonomia.
I dla tego, żeby nam совместно wyjść lepiej z ekonomicznego kryzysu, nam нужно nie zakrywać, nam нужно.
Zależy nam na tym, żeby nasi studenci byli przygotowani do światowego myślenia, wiedzieli, jak działa rynek polski, niemiecki, amerykański.
Żeby oni понимали, jak ustrojona ekonomika i w Polsce, i w Germanii, i w Stanach Zjednoczonych.
Do tego potrzebne są międzykulturowe kontakty. Dlatego chcemy też powiedzieć najbardziej Polakom, że działamy i zmieniamy się na ile to możliwe. Po tych trudnych rozmowach ekonomicznych możemy sobie usiąść w parku, żeby ochłonąć, pokarmić kaczki, pokarmić gołębie, bo tu rzeczywiście ceny wzrosły na niektóre towary o 20%, na inne o 50%, a najbardziej rzeczywiście na te nasze polskie jabłka, bo wzrosły aż trzykrotnie, powiedział pan ekonomista. A jesteśmy teraz w parku ufundowanym przez byłą żonę Władimira Putina. Taki jest w Kaliningradzie. Jest podróba z Szymbarka. Domek do góry nogami.
Wersja Szymbarko podobna z moich doświadczeń, to znaczy z pojedynczych i chyba już ostatnich odwiedzin tego domku.
Nie wejdziesz do środka?
Mam ku temu obawy, ponieważ zjedliśmy smaczny obiad.
Zejdźmy z drogi, kolejka jedzie.
A w tym domku naprawdę wszystko jest do góry nogami, na odwrót.
Mówimy, że w Rosji wszystko jest do góry nogami, na opak.
Mówimy jeszcze, że Rosja to stan umysłu. Ja nie do końca się zgadzam akurat z analogią tego domku, co do powiedzenia, że Rosja jest stanem umysłu, aczkolwiek faktycznie wchodząc do środka może nam się zrobić trochę słabo, więc nie wiem, czy chcemy ryzykować tą utratą grawitacji. To śmiało. Powodzenia.
Opowiadała Ola, która założyła blog mykaliningrad.com i Włodek Raszkiewicz. Do usłyszenia.